W studiu Radia Maria pani redaktor Jolanta Hajdasz. Witam panią serdecznie. Szczęść Boże.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór pani redaktor. Dziennikarka radiowa, telewizyjna, publicystka katolicka, zastępca redaktora naczelnego przewodnika katolickiego. Jest też członkiem zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Ale przede wszystkim pani jest naszym gościem, ponieważ pani zrealizowała film Zapomniane Męczeństwo arcybiskupie Antonim Baraniaku. Myślę, że wielu z państwa mogło go zobaczyć po 18.30 w telewizji Trwam. Czekamy na państwa pytania, ale myślę, że dla tych, którzy teraz nas słuchają, którzy może nie mieli okazji, może gdzieś będzie taki moment, że po ten film sięgną. Pani redaktor, chciałem zapytać właśnie, co panią skłoniło do tego, by napisać film, napisać scenariusz, zrealizować film Zapomniane Męczeństwo?
Właściwie początki, geneza, tak właściwie się mówi, prawda, o początkach jakiegoś filmu są bardzo, bardzo banalne, ale właśnie może dlatego warto też to przytoczyć, bo wydaje mi się, że tak jak wiele osób w Polsce, jeszcze kilka lat temu niewiele wiedziałam o arcybiskupie Baraniaku, wiedziałam, że ktoś taki istniał, ale kim tak naprawdę był i jakie są jego zasługi dla Kościoła, jakie są jego zasługi dla naszej historii, to niewiele bym na ten temat umiała powiedzieć. Kiedy była zmiana, kiedy nastąpiła ta zmiana? Rok 2009 i publikacja książek biskupa Marka Jędraszewskiego, obecnego arcybiskupa łódzkiego, Teczki na Baraniaka. One zostały wydane w Poznaniu i kiedy zobaczyłam te dwa opasłe tomy, pokazujące ogrom materiałów zebranych w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej na temat arcybiskupa Baraniaka, na temat tego, co przeżył w więzieniu stalinowskim i inwigilacji w późniejszych czasach, właściwie nawet jeszcze po jego pogrzebie były materiały donosicieli na jego temat, więc wydało mi się, że to jest fascynująca historia, którą powinniśmy poznać, bo wynikało z tych paradoksalnie materiałów zbieranych przeciwko niemu. One stały się właściwie dowodem jego ogromnego męstwa, które miało miejsce w śledztwie prowadzonym przeciwko niemu. Kim był Antoni Baraniak? To był sekretarz prymasa Augusta Chlonda i później Stefana Wyszyńskiego. Osoba bardzo pracowita, bardzo zaufana dla nich, mająca wgląd w wiele ważnych dla Kościoła w ówczesnym czasie materiałów i znająca różne z bliska po prostu sprawy, którymi żył prymas Chląd czy prymas Wyszyński. Razem z prymasem Wyszyńskim biskup Baraniak jako jego sekretarz był aresztowany we wrześniu 1953 roku. Jeden nie wiedział nic o losach drugiego. I tak naprawdę jak później na pogrzebie arcybiskupa Baraniaka powiedział prymas Wyszyński, na nim właśnie, na arcybiskupie Baraniaku spoczęła odpowiedzialność prymasa Polski. Dlatego, że tak jak też cytuję tutaj słowa prymasa Wyszyńskiego, który powiedział, jak ja byłem oszczędzany w moim odosobnieniu, tak nie oszczędzano biskupa Baraniaka. I faktycznie poddany był on bardzo ciężkim torturom, o którym do dzisiaj mało kto wie. 27 miesięcy w więzieniu, które tak naprawdę w jego życiorysie są luką.
Dzisiaj może młodemu człowiekowi, młodym ludziom trudno sobie wyobrazić, że przyjeżdża, prawda, służba bezpieczeństwa, czy przyjeżdża milicja, policja, no i zabiera kogoś takiego jak biskup, tak?
Jak prymas.
Bo jak prymas aresztuje, przetrzymuje 27 lat, pani mówi...
27 miesięcy.
27 miesięcy. Tak. Jak to może być, że aparat państwa tak daleko potrafi ingerować, zwalczał Kościół, a dzisiaj mamy, można powiedzieć, trudność, żeby nazwać to po imieniu. Z jakiego powodu, dlaczego, czy ktoś, można powiedzieć, poniósł konsekwencje, czy tylko arcybiskup Baraniak, prymas Wyszyński?
Myślę, że tak naprawdę jest bardzo gorzką odpowiedź na to pytanie, dlatego że nie jest czymś w porządku, mówiąc tak już bardzo trywialnie, że do dziś nie wiemy tak naprawdę, kto za to odpowiada, kto za to ponosi odpowiedzialność i dlaczego nikt nie poniósł za to odpowiedzialności, za to, co wówczas się stało. Biskup Baraniak, bo będę mówić o tych sprawach, z którymi się zajmowałam sama i które udokumentowałam i których, mam nadzieję, obraz jest właśnie w filmie Zapomniane Męczeństwo. Trafił do więzienia na ulicy Rakowieckiej w Warszawie, do tego najcięższego więzienia dla więźniów politycznych. Był tam przetrzymywany, podkreślam to, bez postawienia nawet zarzutu. Także nie udano się, nie udało się...
Czyli nie ma takiego dokumentu, który mówi, że arcybiskup Baraniak trafił do więzienia dlatego,
z takiego i takiego powodu. Nie ma. Nie ma. Nie postawiono mu takiego zarzutu. Mało tego, przez 27 miesięcy przedłużano mu tymczasowy areszt, bo nie aresztowano go na dłużej. Tak nie można było. Co 3 miesiące jakby robiono to już zupełnie bezpodstawnie. Nawet zgodnie z tym prawem stalinowskim, które wówczas obowiązywało. Przypomnę, że mówimy o okresie wrzesień 53, grudzień 55, bo tyle miesięcy był w więzieniu. Ale powiedzenie, bo tak mniej więcej nawet w dokumentach kościelnych, to znaczy w dokumentach opublikowanych, na przykład w miesięczniku archidiecezjalnym poznańskim, jak są, nie wiem, biografia arcybiskupa czy jego życiorys, to bardzo lapidarnie jest powiedziane, że przebywał wówczas w więzieniu, albo wręcz jest pominięty ten okres. Pamiętajmy, że nawet te materiały kościelne w czasach PRL-owskich podlegały cenzurze. Nie wolno było tego nawet opublikować. Więc,
czyli może jakiś redaktor napisał, ale cenzura...
Mogła wyciąć i tego nie wiemy, prawda? Więc co się działo między tymi miesiącami? Jak wyglądało uwięzienie arcybiskupa Baraniaka? To chciałam jakby wyciągnąć na światło dzienne, bo w materiałach ubeckich tego nie znajdziemy. Tam są bardzo szczegółowe opisy i tutaj podkreślam ogromny wysiłek naukowy, twórczy arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, który z ogromnym pietyzmem, wręcz taką benedyktyńską dokładnością prześledził archiwa i w Poznaniu, i w Warszawie, i PN-owskie, które są na temat arcybiskupa Baraniaka i opublikował materiał źródłowy. Bardzo obszerny, który jest z przypisami, z sygnaturami, także do prac naukowych absolutnie do wykorzystania. No ale właśnie, w tych protokołach przesłuchań nie ma opisu tego, co tak naprawdę działo się za murami więzienia przy ulicy Rakowieckiej. To można odpryskowo było zebrać tylko poprzez rozmowy ze świadkami, żyjącymi jeszcze świadkami, którzy znali go, choć i tak to jest bardzo trudne, ponieważ arcybiskup Baraniak był osobą niezwykle dyskretną. Podkreślają to wszyscy, którzy go znali. Dyskretną we wszystkich sprawach, którymi się zajmował, a już absolutnie dyskretną, jeśli chodzi o to, co przeżył w stalinowskim więzieniu. On nigdy nikomu nic nie mówił. Nawet jak dotarłam, jak są odręcznie przez niego spisane okoliczności aresztowania jego i prymasa Wyszyńskiego bardzo takim, bym powiedziała, wręcz literackim językiem opisana i atmosfera tego właśnie dnia ponurego wrześniowego 53 roku, to ona, ta relacja ucina się na tym, kiedy za nim zamykają się drzwi celi. On już nic więcej nie napisał, choć po tych 2-3 stronach ręcznie pisanego tekstu można zobaczyć, że ma dar narracji i mógłby to zrobić swobodnie. Świadomie nie chciał tego zrobić. Nikomu nigdy o tym nie opowiadał. Bardzo odpryskowo w niektórych sytuacjach, był przecież człowiekiem jak każdy z nas, na pewno wielokrotnie do niego to wracało, ale jak mantrę jego bliscy współpracownicy powtarzają, że on mówił: nie mogę o tym mówić, nie chcę tego wspominać. To było dla niego tak koszmarne, to co tam przeżył. I usiłowałam w tym filmie jakby dotrzeć do tego, co to tak naprawdę było. I takie odpryskowe informacje, które zebrane tworzą jakąś całość, są moim zdaniem przerażające. Co na pewno wiemy, że robiono biskupowi Baraniakowi w więzieniu stalinowskim? Na pewno był bity. I to był bity tak mocno, że do końca życia miał na plecach wielkie blizny po tym pobiciu. To były, jak mówiła lekarka, z którą rozmawiałam, lekarka jego, która była przy jego, leczyła go w ostatnich miesiącach jego życia. Mówiła, to były blizny kilkunastocentymetrowe. Było ich 6, może 8. Jeżeli przez 20 lat takie blizny były na plecach, to naprawdę to pobicie nie było, że tak powiem, banalnym, zwyczajnym. Siostry zakonne, które z nim pracowały, mówiły o tym na przykład, że miał wbijane pod paznokcie drzazgi, że był trzymany w odosobnieniu, w pociemku, że jedyną taką rozrywką dla niego w tym czasie w więzieniu była mała myszka, która przychodziła i skubała jakiś tam więzienny chleb. On opowiadał o tym kilku osobom, bo docierały do mnie te relacje z różnych źródeł i widać było, że tak naprawdę to było przez lata, przez wiele miesięcy dla niego jakieś jedyne ślad jakiegoś żywego życia. I jeszcze takie jest jedno bardzo ważne świadectwo tego właśnie, co działo się w więzieniu. Opowiadał o tym ksiądz Marian Banaszak, były już nieżyjący dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego z Poznania, który z kolei słyszał to od księdza jednego, który słyszał to od arcybiskupa Baraniaka, gdy raz kiedyś w gronie księży w Rzymie otworzył się i opowiedział o tym właśnie pobycie w więzieniu, następującą zdarzenie. Po prostu on sobie postanowił w więzieniu, że nie będzie zeznawał niczego przeciwko prymasowi Wyczyńskiemu, bo tak chciano poprowadzić to śledztwo, chciano wymusić na nim zeznanie przeciwko prymasowi. On sobie postanowił, że tego nie zrobi. Na oczach współwięźniów, bo o tym też mówili współwięźniowie, odprawił rekolekcje do Matki Bożej, bo znany był właśnie jako taki, miał wielkie nabożeństwo do Matki Bożej i w jego działalności późniejszej, duszpasterskiej też wielokrotnie wracały właśnie to takie szczególne nabożeństwo do Matki Bożej. Więc on odprawił te rekolekcje, obiecując i jakby, że nie pozwoli się złamać. I trzymano go bez odzieży 8 dni w ciemnicy, w takiej celi, która nie miała okna, bez jedzenia, bez wody, bez właśnie światła, z kapiącą wodą na głowę. I po prostu ta ciemnica to był taki właśnie moment, kiedy, jak potem mówią też ci, którzy w więzieniu byli, jak się zna z relacji, kiedy człowiek w pewnym momencie już załamuje się, nie jest w stanie tego wytrzymać, prawda, bo to już jest za dużo. No i on też to też przetrwał, tą ciemnicę. Także takich drobnych opowieści z różnych świadków zebrałam kilkanaście i wydaje mi się, że powinniśmy dzisiaj przynajmniej o tym wiedzieć i w jaki sposób próbowano, walcząc jakby z arcybiskupem Baraniakiem, ale jakimi metodami zwalczano Kościół.
Ostatni żyjący świadkowie, lekarka, siostry zakonne, które z nim pracowały, te nagrania archiwalne, do których pani też się udało dotrzeć. Rok temu prokuratora oddział warszawski IPN-u umorzył śledztwo w sprawie 5 żyjących jeszcze ubeków, którzy prześladowali arcybiskupa. Było ich, jak pani wspomniała, w tym pierwszym naszym spotkaniu w telewizji trwało około 30, stwierdzając, że brak dowodów na prześladowanie fizyczne i psychiczne arcybiskupa.
Tak. Tak, takie postanowienie wydał IPN i powiem szczerze, że w mojej opinii jest ono krzywdzące. Krzywdzące dla arcybiskupa i dla takich ludzi jak on. Dlatego, że nawet te odpryskowe, powiedzmy, relacje, ta część dowodów, do których może dotrzeć dziennikarz, przecież nie dysponujący żadnym aparatem takim, który można, prawda, zebrać wiadomości czy materiały wiarygodne, procesowe.
Jeżeli tak wejdę tak. Jeszcze w słowo, a kto spowodował, że w ogóle takie śledztwo rozpoczęło się, ono się rozpoczęło kilka, chyba z 8 lat temu, jak pani...
Ono się rozpoczęło w 2003 roku. Ono było po prostu, ono się toczyło i ono właściwie związane było było częścią tego śledztwa prowadzonego także w sprawie prymasa Wyszyńskiego. Po prostu jakby dodatkowy wątek. I jakby to była inicjatywa Instytutu Pamięci Narodowej.
Bo zawsze pytanie, czego potrzeba, tak? Jest ktoś 27 miesięcy w więzieniu, tak naprawdę tutaj te świadectwa, o których pani mówi, te rany na plecach, które się zabliźniły, czy przesłuchania, mieliśmy też pewnie wiele innych, tak, poszlak, co się działo na Rakowieckiej. Niektórzy mówią, że w takich więzieniach gorzej było niż w więzieniach gestapo. I tutaj no, kończymy no, takim lapidarnym stwierdzeniem, że brak dowodów na prześladowanie fizyczne i psychiczne arcybiskupa.
Powiem szczerze, że dla mnie było to dużym zaskoczeniem. Być może mówię z pozycji publicysty, także zwykłego, przeciętnego katolika. Po prostu pewne rzeczy nie mieszczą mi się w głowie, choć może są zgodne z prawem. Jeżeli w przepisach jest, że śledztwo jest umorzone z powodu przedawnienia karalności zarzucanych czynów tym właśnie żyjącym jeszcze ubekom, że nie możemy niczego udowodnić po tylu latach, to jakby jako dziennikarz ja na to się nie zgadzam. To znaczy, powiem szczerze, nie, oczywiście nie jest moim...
Arcybiskup, czy no, nie starał się o to, tak?
Żeby nie, wręcz przeciwnie.
Udowodnić, czy jeszcze dowieść, że tak cierpiał.
Akurat on zawsze jakby nawet o tych swoich oprawcach wyrażał się ze współczuciem. I mówił o tym na przykład prymas Glemp, który go znał i który jakby po nim przejmował pracę w sekretariacie prymasa Polski, bo i właśnie mówił, że on nigdy nie wyrażał się o nich źle, nie chcąc w ogóle mówić o tamtych czasach. Natomiast dlaczego mówimy, że się na to nie zgadzamy? Bo to jest po prostu niezgodne z prawdą. Dlaczego mamy nie wiedzieć, w jaki sposób próbowano zwalczać Kościół? Dlaczego mamy nie znać takich niezłomnych kapłanów, nie znać historii bohaterów? Bo tak sobie to trzeba powiedzieć, że w tamtych czasach zachować taką postawę i mimo to nie mieć urazy, potem próbować normalnie funkcjonować. Przecież 20 lat biskup Baraniak był arcybiskupem metropolitą poznańskim wówczas. On funkcjonował, nawet, jakby nie był w więzieniu. Musiał występować o zgodę na budowanie kościoła, musiał z urzędnikami starać się, nie wiem, o paszport, żeby mógł wyjechać na przykład na Sobór Watykański II, bo uczestniczył we wszystkich sesjach soboru. Był czynnym uczestnikiem soboru, jak mówił na jego pogrzebie prymas Wyszyński. Więc dlaczego mamy nie znać też tej historii, tej części historii?
Prymas Glemp mówił o nim właśnie, że o swoim pobycie w więzieniu arcybiskup Baraniak nie chciał opowiadać. Na pewno po tym więzieniu miał jednoznaczny pogląd na komunizm, co to jest za system, jak on deprawuje ludzi, o tych ludziach, którzy go dręczyli, a myśmy wiedzieli, że on przechodził różne katorgi, tortury. Nigdy nie mówił źle w jego oczach, ani raczej oni raczej zasługiwali, jak pani wspomniała, na współczucie. Co podkreślić trzeba, to co przeszedł arcybiskup Baraniak, to było prawdziwe więzienie. O ile prymas był internowany, tylko przewożony z jednego miejsca odosobnienia do drugiego, to Baraniak miał absolutnie ciężkie, normalne więzienie. Po powrocie stamtąd był wychudzony, chorowity, już nigdy do zdrowia nie wrócił, nie odzyskał go.
Tak. Tak, to mówią wszyscy. On miał ogromne problemy, że tak powiem, żołądkowe po tym pobycie w więzieniu. On bardzo niewiele jadł później. To zawsze był bardzo szczupły, drobny człowiek. I nawet no, po prostu wszyscy pamiętają jakby to, że no, nigdy nie wyleczył się do końca z różnych dolegliwości, których właśnie w więzieniu się nabawił.
Ma pani nadzieję, że tym filmem, który się udało zrealizować, dzisiaj wyemitowaliśmy go w telewizji Trwam, coś, nie wiem, drgnie, ktoś da, czy może, nie wiem, świadectwo, może to śledztwo, nie, że od razu ma wrócić, ma się rozpocząć na nowo, może będą to jakieś, nie wiem, drogowskazy?
Powiem szczerze, że byłabym szczęśliwa, gdyby tak się stało, jak ojciec mówi, ale nie wiem, czy jeden film jest w stanie wiele zmienić. Na pewno chciałam zrobić jedno, mianowicie zarejestrować relacje tych świadków, którzy z powodu wieku, z powodu upływu czasu, odchodzą już do wieczności. kilka osób w międzyczasie już zmarło i nie mamy ich nagrań, nie mamy ich relacji. A wierzę, że takich bohaterów potrzeba zawsze i wiedzy o takich bohaterach nam potrzeba, nam katolikom potrzeba, żebyśmy mieli też na kim się wzorować i znali tą dobrą stronę historii naszego Kościoła. Jemu się po prostu to należy, arcybiskupowi Baraniakowi. Miejsce właściwe w historii Kościoła w Polsce. On był osobą bardzo skromną. To jest syn wielkopolskiej ziemi, chłopów, z małej wsi pochodził. Urodził się w 904 roku w Mchach. To jest naprawdę mała wioska. Rodzina biedna, wielodzietna. Doszedł do wielkich zaszczytów. Potem, no bo był arcybiskupem, ale on był no, prawą ręką tych prymasów. 5 języków biegle. Swobodnie poruszał się w Warszawie, w Watykanie. Miał wielu tam bliskich, znajomych, że tak użyję takiego słowa, ponieważ no właśnie ta biegła znajomość języka włoskiego i innych, niemieckiego, francuskiego, powodowała, że bardzo łatwo nawiązywał kontakt i no, miał też coś do powiedzenia. Tak jak mówił na jego pogrzebie prymas Wyszyński, bardzo pracowity i bardzo oddany Kościołowi człowiek. Więc powinniśmy po prostu nie pozwolić, żeby on odszedł w zapomnienie. A wierzę tak cichutko i nieśmiało, że najwyższy czas byśmy zaczęli myśleć może o jego procesie wręcz beatyfikacyjnym. To jest po prostu współczesny męczennik. Męczennik za wiarę, bo dlaczego był w więzieniu? Dlaczego go torturowano? No właśnie dlatego, że był kapłanem, że był arcybiskupem, czy wówczas biskupem, że był bliskim współpracownikiem prymasa Wyszyńskiego, że tyle wiedział. Więc nie możemy pozwolić, my myślę także dziennikarze katolicy, by tacy ludzie byli zapomniani.
Też on pokazał, co stanowi wzór takiej właściwej postawy, taki człowiek niezłomny, prawda, który nawet o swoich oprawcach
nigdy nie powiedział nic złego. Dokładnie tak.
Drodzy Państwo, zapraszamy serdecznie do kontaktu. Naszym gościem jest dzisiaj pani Jolanta Hajdasz, zastępca redaktora naczelnego przewodnika katolickiego. Pani Jolanta zrealizowała film dokumentalny Zapomniane męczeństwo arcybiskupie Antonim Baraniaku. Telefony do studia, do Radia Maryja 56 655 23 55 Polska Północna, 56 655 23 56 Polska Południowa. Telefony w naszej rodzinie 536 600 oraz 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy numery 48 56 655 23 33, drugi 48 56 655 23 66. Druga 13, Radio Maryja, rozmowy niedokończone, proszę bardzo.
Halo?
Witamy serdecznie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Józef z Krakowa, z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pychowicach. Ja pozdrawiam wszystkich uczestników wczorajszego marszu spokojnego, nie tak jak pan Fedorowicz mówi, że to zadyma, jak również i pan premier Pawlak, że zadyma, a to wcale zadymy nie było, bo przeszliśmy spokojnie. Ja przepraszam, że może nie nawiążę do tematu, który jest poruszany, chociaż w pełni popieram, bo dużo na ten temat o biskupie Baraniaku słyszałem. Natomiast chcę Państwu powiedzieć wszystkim słuchaczom Radia Maria, że dziś o godzinie 11:30 po mszy świętej spotkałem się z, że tak powiem, z panem posłem Jerzym Fedorowiczem, bo on jest naszym parafianinem, mieszka w naszej parafii, no i prowadził rower po mszy świętej, pokazując, że na rowerze jeździ. Nie o to chodzi. Rozmawiałem z księdzem Kazimierzem i jeszcze księdzem gościem. I po chwili podszedł do nas właśnie pan poseł Fedorowicz i zechciał jak gdyby z księdzem Kazimierzem rozmawiać. No a ksiądz Kazimierz go pyta: panie pośle, a co z telewizją Trwam? A on powiada w ten sposób: drogi księże, ja już mam zamiar wystąpić w tejże komisji, bo zwracałem się do Dworaka, zwracałem się do kolegów. Dlaczego nie chcecie przyznać telewizji Trwam dla słuchaczy? Jest lepiej, jak z Adamem będą robić? No.
Ja myślę, że dziękuję, bo z Adamem robić nie będziemy. Nasi słuchacze, widzowie, ci, którzy upominają się o miejsce dla telewizji również, bo widzimy, że my potrafimy nawet to jako święto potraktować narodowe, że my jesteśmy też cząstką tego narodu i chcielibyśmy poszanowania naszych praw. Bardzo dziękuję panie Józefie, prosiłbym trzymać się też tematu. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Krystyna z Poznania.
Proszę bardzo, pani Krystyno.
Witam ojca Grzegorza i panią redaktor Kajdasz. No jestem bardzo wzruszona tym, co słyszałam o arcybiskupie Baraniaku. Znam go bardzo osobiście, bo pochodzę, urodziłam się w Obrze, w Wyższym Seminarium Duchownym i przyjeżdżał jako arcybiskup udzielać święta kapłańskie w oblato Marii Niepokalanej. I ja jako dziecko nosiłam girlandy. I wiem, pamiętam, jak nas błogosławił, to był cudowny człowiek, jako przypominam sobie. Także jestem bardzo wzruszona tym, co słyszałam o arcybiskupie Baraniaku. To wszystko.
Bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem. Pani redaktor, tak tych jest. Relacji pewnie takich osobistych pani też mogła wysłuchać przy wiele podczas realizacji programu, a czy dokumentu?
Tak, to jest właśnie bardzo charakterystyczne, że wiele osób, które miały możliwość zetknięcia się z arcybiskupem Baraniakiem w bardzo, wydawałoby się, prozaicznych, zwyczajnych okolicznościach, zapamiętało to tak na tyle lat. Robił takie bardzo dobre wrażenie na ludziach, z którymi miał kontakt. Był po prostu jakby takim człowiekiem modlitwy i człowiekiem bardzo oddanym Kościołowi, bo to po prostu przewijało się zawsze w tych rozmowach. I szczególnie ci, którzy byli dziećmi wówczas, pamiętają właśnie jego taką ogromną serdeczność, jaką miał dla dzieci. Wielu widzi w tym ten rys taki salezjański, bo on był salezjaninem właśnie, że zawsze miał dla dzieci czas i zawsze miał w kieszeniach cukierki dla nich i że jak ministranci w katedrze służyli rano do mszy, to byli później zapraszani na kakao, żeby zdążyli jeszcze przed szkołą zjeść ciepłe śniadanie i często siostry, które przygotowywały te śniadania, dawały im potem drugie śniadanie, jak ktoś zapomniał wziąć z domu, bo nawet o takich prozaicznych sprawach arcybiskup pamiętał, a mówię o tym dlatego, że tyle razy o tym słyszałam. To nie były jakieś jednorazowe epizody, tylko wiele osób o tym właśnie mówi, że pamiętają go, bo on im dawał cukierki.
Halo?
Proszę bardzo, tak, Radio Maria.
Szczęść Boże, halo?
Szczęść Boże.
Mówi Anna, dzwonię w tej chwili z Gniezna, ale to tak jestem trochę z Gniezna, trochę z Poznania. Pozdrawiam bardzo serdecznie panią redaktor.
Dziękuję.
Ja chciałam, trochę późno włączyłam radio, nie wiem, czy mi to umknęło, ale jakoś nie miałam okazji zobaczenia pani filmu. Kiedy i gdzie, czy jakaś będzie teraz szansa o obejrzenia go? Czy mogłabym prosić o taką informację, bo bardzo mi też na tym zależało. I dziękuję za tę pracę. Bóg z Bogiem.
Przykro mi, ale nie umiem w tej chwili odpowiedzieć na to pytanie, kiedy i gdzie można ten film zobaczyć. Chciałabym w najbliższym czasie, powiem, przygotować płyty DVD, być może właśnie, żeby można było takim osobom jak pani je przekazać, bo zależy mi na tym, żeby właśnie wiedza o arcybiskupie Antonim Baraniaku była u nas w kraju jak najszersza, żebyśmy po prostu tę postać umieli docenić. Natomiast chyba, że Telewizja Trwam zechce jeszcze raz go kiedyś pokazać, to tutaj uśmiecham się do ojca Grzegorza. Może
pani,
uda się jeszcze raz go kiedyś wyemitować. Pani redaktor
pozwoli, to wyemitujemy go w nocy. Pomyślimy o naszych słuchaczach i widzach ze Stanów Zjednoczonych i Kanady około 1:15. Taki film będzie i spojrzałem do powtórki jutro o 10 rano.
Aha, no to...
Więc w takich trzech porach 18 dzisiaj, w nocy 1:15 i godzina 10 rano. Tak. Więc będzie można go zobaczyć. Od razu odpowiadamy. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Dzień dobry, dzwoni Patryk Patryk ze Stargardu Szczecińskiego.
Kłaniam się, panie Patryku, proszę bardzo.
Ja dzwonię w sprawie, może też mniej związanym z tematem, teraz słucham w radiu, ale jestem podbudowany właśnie, chociaż mam też mniej lat, ale też jestem podbudowany swoim, a może inaczej,
Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże, Andrzej Sopot.
Kłaniam się
do tematu.
I już pan jest na antenie. Bardzo pana proszę.
Już mogę mówić, tak?
Tak, już.
Halo?
Można wyciszyć radio, panie Andrzeju. Będziemy
dobrze,
mogli
ja
wtedy...
Tylko, ja się przesunę, wyłączę radio, bo jestem troszkę niepełnosprawny. Momencik. Już wyłączam wszystko.
Dziękuję.
Dobrze, jeszcze chwileczkę, bo muszę dojść do odbiornika. Boże, jeszcze chwileczkę.
Nie ma problemu. Uczymy się cierpliwości do siebie. To nam dobrze robi.
Tak, już mogę mówić.
Bardzo proszę.
Halo?
Tak, jesteśmy.
Jest, ja chciałam powiedzieć rzecz krótką, ale dla mnie bardzo zastanawiającą. Mianowicie, wiele lat temu ukazywał się taki dziennik paksowski Słowo Powszechne. Nie było żadnego innego takiego dziennika, który jakoś tam nawiązywał do wiary, do Kościoła. Więc siłą faktu czasami się tego zaglądało. Ja pamiętam relacje z pogrzebu arcybiskupa Baraniaka i słowa księdza prymasa Wyszyńskiego, które się mniej więcej zgadzają z tym, co powiedziała pani redaktor, że był moją tarczą i osłoną. I chciałam powiedzieć taką konkluzję, to może tu pani redaktor będzie najbardziej kompetentna w odpowiedzi, że jestem zdumiony dzisiaj, że od tamtej relacji minęło no chyba ze 30 lat, a wyginęli świadkowie, tam zostało tylko kilku, pięciu, tak jak pani redaktor mówiła. To znaczy, że w Polsce ktoś publicznie mógł i powiedział, że był taki wielki człowiek i że był tarczą osłoną dla księdza prymasa tysiąclecia, dla księdza prymasa Wyszyńskiego. Następnie nastąpiła olbrzymia przerwa czasowa i dzisiaj z radością i zdumieniem słucham, ale ze zdziwieniem, dlaczego w międzyczasie nikt tego tematu nie podejmował. To tyle chciałam zapytać pani redaktor.
Dziękuję panie Andrzeju. Pan przejdzie
ja
na odbiór, tak?
Tak, myślę, na odbiór.
To
dziękuję bardzo.
Bardzo trafne pytanie. To znaczy, najpierw jeśli chodzi jeszcze o tę liczbę świadków, bo nie chciałabym, żeby tak się utrwalała ta liczba 5. Myśmy tak to podsumowali, bo ponad 30 ubeków, którzy prześladowali arcybiskupa, żyje jeszcze 5 i stąd jest jakby ta liczba 5. Oni nie są absolutnie jakimiś świadkami życia czy działalności arcybiskupa, czy nie chcą nimi być, bo w śledztwie mówili wręcz, że nie znają tego człowieka, albo pierwszy raz słyszą to nazwisko, albo że nie wiedzą w ogóle, jaka była jego linia przygotowywanego przeciwko niemu procesu. Żyją inni świadkowie, to znaczy to są współpracownicy. Te osoby, którzy znali arcybiskupa. On zmarł w 77 roku, więc jakaś grupa jest to trochę większa niż te 5 osób,
a my
prawda?
A mówimy o tych jak gdyby kwalifikowanych
dokładnie,
z racji
to,
tego, że
byli przy tym.
W aparacie,
tych jest właśnie tak niewielu. Natomiast jeśli chodzi o tą drugą część tego pytania, prawda, dlaczego taka cisza, to myślę, że mamy jakby takie dwutorowo. To znaczy pewne działania ze strony Kościoła oczywiście były, bo są publikacje takie pojedyncze, które są no, hołdem składanym pasterzowi w rocznicę kolejną śmierci. Są właśnie miesięczniki archidiecezjalne, gdzie część materiałów jest opublikowana. Tylko pamiętajmy, że to są bardzo ograniczone nakłady i ograniczony krąg odbiorców takich rzeczy. Nawet właśnie książka arcybiskupa Jędraszewskiego Teczki na Baraniaka, która w 2009 roku, przypomnę, wyszła w Poznaniu, to ona też jest bardzo specyficzną książką. To są dwa grube tomy materiałów źródłowych. To nie jest książka, która dotrze do przeciętnego obywatela i upowszechni tą wiedzę. Ona ma inny charakter. Ona jest bardzo ważna i bardzo poważna, ale to nie jest popularyzowanie tej wiedzy. Po prostu w tych, że tak powiem, źródłach, w tych środkach masowego komunikowania, do których dzisiaj jako współcześni ludzie jesteśmy przyzwyczajeni, do radia, do telewizji, niczego na ten temat nie słyszymy. Więc jakby myślę, że też taka jest trochę dzisiaj nasza rola, żeby próbować odkrywać ciągle jeszcze po tylu latach nawet naszej transformacji takie białe plamy w naszej historii, która jest przecież na wyciągnięcie ręki.
Radio Maryja, proszę bardzo.
Dzień dobry, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Zdzisław z Vancouver, z Kanady. I tutaj z żoną dzisiaj rano nawet przestawiliśmy swoją, wyjście do kościoła niedzielnego na mszę świętą, ponieważ dowiedzieliśmy się, że ta audycja dzisiaj będzie i w telewizji oglądaliśmy po raz pierwszy ten film. W związku z tym chciałbym poprosić moją żonę, która już rozmawiałem z panią redaktor kiedyś, i ten film nas troszeczkę, że tak powiem, mocniej zainteresował ze względu na to, że moja żona ma dalsze koneksje rodzinne, powiązania rodzinne z rodziną księdza arcybiskupa świętej pamięci Baraniaka. Dlatego oddaję może słuchawkę żonie i ona dwa słowa coś więcej powie, bo też ma duże tutaj i archiwum już małe, a marzeniem naszym jest oczywiście to, żeby ten film kiedyś do nas tutaj dotarł. Nawet mamy takie ciche, skryte marzenie, że może pani redaktor kiedyś zawita tutaj z tym filmem do nas, do Kanady. Ale w tej chwili oddaję słuchawkę żonie Małgorzacie i serdecznie ojca pozdrawiam i panią redaktor również.
Dziękujemy.
Halo?
Prosimy bardzo.
Dobry wieczór.
Tak, czy już można się włączyć?
Tak, jest już pani od razu na antenie. Pani imię?
Małgorzata z Vancouver. Ja przede wszystkim też... Powitam, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i na wieki wieków,
Maryja Zawsze Dziewica. I witam ojca prowadzącego, witam również panią Jolantę Hajdasz, którą żeśmy teraz poznali z ekranu, ponieważ mieliśmy szansę właśnie oglądać film dzisiaj rano po raz pierwszy, o którym już słyszałam, że był w Poznaniu, była projekcja, bo tatuś mój był jako też tam zaproszona osoba i chciałabym powiedzieć, że w moim życiu bardzo króciutko, ale poznałam arcybiskupa Baraniaka. Będąc jeszcze jako dziecko, 8-letnia dziewczynka z całą rodziną, czyli z dwójką braci i z mamusią i z tatusiem zostaliśmy zaproszeni. Dostaliśmy przysłany taki bilecik przez ówczesnego sekretarza, a późniejszego arcybiskupa Mariana Przykuckiego, który był z kolei sekretarzem arcybiskupa Baraniaka na taką audiencję osobistą, ponieważ mamy pewne powiązania rodzinne i pamiętam, że jego taką postać, jako dziewczynka 8-letnia, pamiętam, że zadawał nam pytania. Zostaliśmy obdarowani oczywiście pięknymi obrazkami świętymi i również taką dużą Matkę Boską z piernika, pamiętam, dostaliśmy w prezencie. No, potem miałam też szczęście być bierzmowaną przez arcybiskupa Baraniaka jako poznanianka. Znam tą postać, czytałam piękny artykuł swego czasu, mam nawet tu go przed sobą, on się ukazał w naszym dzienniku w 2007 roku, napisany przez panią doktor, Łucję Żabikowską bodajże, jeżeli się nie mylę. Tak, pani doktor Lucyna, przepraszam bardzo, pani doktor Lucyna Żabikowska, która pięknie na łamach naszego dziennika tą sylwetkę tego wiernego towarzysza w cierpieniu, jak go nazwała arcybiskupa Baraniaka. Postać niezwykła, bo przecież wszyscy żeśmy teraz poznali i jeszcze się dowiadujemy z różnych źródeł, postać no niezłomna, nieugięta, a przede wszystkim no taką skromnością bijąca zawsze i wszędzie, człowiek niezmiernie wykształcony, jak pani Jolanta właśnie tam wspominała w filmie, ogromne, pochodzące z małej wioseczki, z prostej polskiej rodziny, a tak pięknie wzorujący się na duchu salezjańskim, na postawie Ojca Bosko, wierny Maryi do końca, tak niezłomny. No przede wszystkim trzeba tą postać wyciągać, bo tak jak powiedział na tym filmie kardynał Gulbinowicz, czy biskup Gulbinowicz, już teraz mi się może myli, że to są te trzy filary, bo zawsze się mówiło o dwóch tych koniach, które ciągnęły kościół, ale tutaj dochodzi ta postać, który był podwaliną, prawda, również tym cichym z boku cieniem arcybiskup Baraniak, który tak pięknie i sekretarzował kardynałowi Chlądowi i później naszemu prymasowi tysiąclecia i postać no wspaniała, tak tą skromnością bijąca. Ja jeszcze przeczytałam takie bodajże w książce Skrawek Nieba, którą napisał ojciec Góra z panem Gregorczykiem. Wspominał tam fragment o Baraniaku, o arcybiskupie Baraniaku, rzeczy właśnie jeszcze bardziej brutalne, że tak powiem, że miał do końca życia potworny uraz do zastrzyków, ponieważ tam go również tymi zastrzykami faszerowano okrutnymi i miał po prostu ludzki taki strach, a jeszcze do tego tam były takie notatki, że również go przetrzymywano w dole z fekaliami. Tak. Także to są rzeczy po prostu, on wytrwał, przepiękna postać, którą musimy błagać właśnie, żeby została wyniesiona, bo jest to nasz filar polskiego kościoła. Także to chciałam się podzielić taką informacją i wierzę, że ten film kiedyś z panią Jolandą tutaj dojdzie. Dotrze do naszej Kanady, będziemy w kontakcie i serdecznie dziękuję, już żegnam i tyle, co dziękuję. Chciałam się podzielić.
Bardzo pani też dziękuję za te wszystkie dobre i ciepłe słowa i za to świadectwo. A chciałam tylko jeszcze dopowiedzieć a propos tej dyskrecji arcybiskupa Baraniaka. O niej wiele w czasie mowy pogrzebowej, paradoksalnie, ale właśnie wtedy mówił właśnie kardynał Wyszyński. Jako taki może obrazowy przykład podam, bo arcybiskupem Baraniakiem posłużył się umierający prymas Chląd, który chciał przekazać informacje do Watykanu, kto miałby zostać jego następcą. To jest właśnie w tej mowie pogrzebowej przez kardynała Wyszyńskiego powiedziane. On też tego nie wiedział, że właśnie tym posłańcem był Baraniak, że przekazał to. A jak się dowiedział o tym prymas Wyszyński? Kiedy z Rakowiecki po zakończeniu okresu internowania wrócił na Miodową, oddano jemu materiały, które zostały zatrzymane w momencie aresztowania jego i arcybiskupa Baraniaka. I właśnie wśród tych materiałów odnalazł informacje na ten temat i wtedy dopiero dowiedział się właśnie, kim tak naprawdę prymas Chląd się posłużył i jak to się stało, że ta wiadomość dotarła i była przekazana do Watykanu. On to podkreślał właśnie jako świadectwo takiej ogromnej skromności i dyskrecji, wielkiej dyskrecji arcybiskupa Baraniaka.
Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie ojca Grzegorza i panią redaktor, panią reżyser pozdrawia Krzysztof. I chcę od razu powiedzieć do pani Jolanty, że mój związek w prostej linii z arcybiskupem Baraniakiem jest przez Ducha Świętego, ponieważ on mi udzielał dwóch sakramentów. Pierwszej Komunii Świętej i Bierzmowania na ulicy Kawęczyńskiej 53 w Warszawie. Jak byłem w zakładzie salezjańskim w Oświęcimiu, a on przyjeżdżał i miewał tam to tak zwane słówko nasze wieczorem przed snem, to nikt nie mógł za nim stać z tyłu, bo on się bał, że ktoś go uderzy. To tylko taki powiedzmy epizod. Natomiast bardzo jestem pani wdzięczny, i to trzeba po prostu bić na alarm. To jest pilna postulacja, bo jeszcze żyją świadkowie nie uditum, czyli ci słyszeli, tylko jeszcze znam kogoś, kto we Wronkach go pamięta devisum. Tak się rozmawia w naszej kongregacji do spraw kanonizacyjnych. Z sprawa jest pilna, trzeba tylko nacisnąć, natychmiast powinien się pojawić na, w tej fazie właśnie procesu diecezjalnego. Ta postulacja tu jest bardzo ważna. Arcybiskup spełnia wszystkie warunki, żeby od razu traktować proces jego w kierunku właśnie męczeństwa. To jest bardzo ważne. I teraz w tym momencie mówię, niech to będzie apel. No przecież prosił Jan Paweł II. Byłem niedaleko nawet ołtarza w tym, gdzie to było, w Bydgoszczy. Przecież mówił, że bardzo nam wszystkim poleca, żeby pilnować tych dokumentacji, które dotyczą właśnie, trzeba wziąć to kazanie z Bydgoszczy Ojca Świętego, gdzie on prosi i zaklina, żeby wszystkich męczenników czasów nam współczesnych, a tu jest w ogóle no par excellence takie spektakularne męczeństwo tego kapłana salezjanina, który właściwie zebrał wszystkie, można tak powiedzieć, po prostu cięgi za kardynała Wyszyńskiego. On zapłacił za tego wielkiego prymasa tysiąclecia swoim cierpieniem. I rzeczywiście był tak, jak pani mówiła. Właśnie skromny, dyskretny, nie opowiadał. Jeszcze będę miał dużo małych jego fotografii, kiedy prowadził procesję Bożego Ciała na Kawęczyńskiej. Często tam przyjeżdżał. Także no, to jest bardzo szeroki temat. No, może się jakoś zbiorę i tam do Poznania do pani redaktor zadzwonię, ale tutaj trzeba bić na alarm, bo tutaj Polska rzeczywiście może być, mieć bardzo wielkiego świętego w nim, a my przecież w tej chwili, w tej sytuacji, zwłaszcza w jakiej jesteśmy, potrzebujemy świętości. I to takiej, która zapłaciła swoją krwią męczeńską, która niczym innym nie jest, tylko bije ze źródła tej krwi, która spłynęła na krzyżu, pod którym stała Matka Najświętsza. Wspomożycielka, dziewica niepokalana, nieustającej pomocy i dlatego tutaj dziękuję bardzo. Jeszcze raz, na alarm, postulacja jak najszybciej. Rodzina salezjańska jest na tyle sprawna i bogata, że może to, znaczy w sensie personalnym, w sensie ludzi. A wszystkie jakieś takie formalne sprawy z uwagi na 7-letnie doświadczenie bardzo chętnie pomogę w tej fazie właśnie diecezjalnej dotyczącej procesu Antoniego Baraniaka, no, której leży mi w sercu. Spotkałem przyjaciół, którzy go nawet znali, a mieszkali w południowej Afryce. No nie do wiary zupełnie. Jeszcze raz zwracam uwagę na tych świadków, którzy byli z nim w więzieniu i on opowiadał, że oni tych więźniów wyprowadzali na dziedziniec, wszystkich tam do naga rozbierali i w 30-stopniowy mróz lali na nich wodę. To są rzeczy w ogóle niewyobrażalne. Ja to jako dziecko tam u salezjanów słyszałem, jak on nam o tym mówił. Także mówię, to musi być z konieczności refleksja niedokończona. Jestem pani niezwykle wdzięczny i myślę, że jeżeli taka będzie wola wspomożycielki, to się chętnie przyłożę, ale niech pani będzie łaskawa podtrzymać ten apel o jak najszybsze rozpoczęcie tego procesu. Dziękuję za ojcu Grzegorzowi, za jego niesłychaną posługę w tym mieście, w którym on był właśnie sekretarzem episkopatu, czyli w Warszawie wczoraj, a pani za dzisiejszy przyjazd i podjęcie tak ważnego tematu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z Panem Bogiem. Szczęść
Panem
Boże,
Bogiem.
Pani.
Dziękujemy.
A jeśli można tutaj jeszcze dodać, jakby rozszerzając te wątki, które poruszył przed chwilą nasz słuchacz, mianowicie to padło tam trzymanie w fekaliach. Szanowni Państwo, faktem jest, też miałam kontakt z jednym z księży, który o tym opowiadał. Był to ksiądz Grześkowiak, już niestety właśnie nieżyjący. On zmarł, zanim rozpoczęłam zdjęcia do tego filmu. Przygotowywaliśmy tylko to w ramach takiej tak zwanej dokumentacji do filmu, właśnie tą rozmową. On zaczął chorować i już nie zdążyłam tego zrobić, ale on właśnie o tym opowiadał, a też wiedział o tym elemencie tych tortur od arcybiskupa Baraniaka, który kilka miesięcy przed śmiercią był u niego w parafii z taką wizytacją arcybiskupią i właśnie w czasie jakiegoś czy posiłku, czy takiej swobodniejszej rozmowy wspomniał to swoje doświadczenie i szczegółowo mu opisywał właśnie, mówiąc o tym trzymaniu w dole, czy podtapianiu w dole z fekaliami. I niestety już właśnie tej relacji ja osobiście na przykład nie zdążyłam nagrać. I dlatego tak, wydaje mi się też, tak jak tutaj tego słuchacza, który był przed chwilą, po prostu zdanie, byśmy zdążyli jeszcze zarejestrować tych innych świadków, którzy pamiętają takie może pojedyncze rozmowy, relacje właśnie z arcybiskupem Baraniakiem, by by po prostu wszcząć jego proces beatyfikacyjny jako męczennika, bo myślę, tak jak właśnie też ten słuchacz, że zasługuje na to w pełni. I jeśli jeszcze mogę, nie wiem czy w tej chwili...
Bardzo proszę.
Chciałam zwrócić właśnie też uwagę na stosunek Karola Wojtyły, Jana Pawła II, naszego do arcybiskupa Baraniaka. On także go bardzo cenił. On przyjeżdżał do Poznania wtedy, kiedy nawet arcybiskup już był w szpitalu. Specjalnie zmienił jakby plan swoich wyjazdów w te ostatnie lato przed śmiercią arcybiskupa tego 77 roku. Jest to wręcz spisana relacja siostry, która była przy tym, kiedy przyjechał specjalnie, by się z nim spotkać. I mówił, i słyszeli go ci, którzy byli wówczas wtedy w tym pokoju szpitalnym, powiedział: Ekscelencjo, Kościół w Polsce nigdy nie zapomni tego, co uczynił Kościół dla... tego, co uczynił Ekscelencja dla tego Kościoła w najtrudniejszych dla niego czasach. Ja w tej chwili mówię z pamięci, więc być może jakieś pojedyncze słowo się nie zgodzi, ale dokładnie te słowa są spisane. I on, i tak jak później też mówił biskup Jędraszewski, który był na przykład w komitecie organizacyjnym wizyt papieża w Poznaniu, to pamiętał, że on pytał, a co robicie, by pamiętać o arcybiskupie Baraniaku? I pamiętał, że bardzo chciał zejść do podziemi katedry poznańskiej i pokłonić się, pomodlić się przy jego trumnie, choć ta władza państwowa nie chciała się w tym 83 roku, kiedy był w Poznaniu, zgodzić na ten punkt programu. Nie chcieli jakby na to pozwolić, a on koniecznie, on się uparł, że on musi to zrobić i to zrobił. I są zdjęcia właśnie z tego, jak klęczy przy trumnie arcybiskupa Baraniaka Jan Paweł II.
Radio Maria, proszę bardzo.
Nie będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dzwoni Piotr z Poznania.
Proszę bardzo, panie Piotrze.
Ja jestem młodą osobą, urodziłem się w 77 roku. Natomiast pochodzę, na moją pierwszą pracę akurat była archikatedra w Poznaniu. Natomiast jeżeli chodzi o księdza arcybiskupa Baraniaka, to no, potwierdzam tutaj fakt, że mój najstarszy brat akurat miał bezpośredni kontakt z księdzem arcybiskupem i potwierdzam tą życzliwość, serdeczną otwartość księdza arcybiskupa, znam to co prawda z opowiadań, ale naprawdę wspaniały człowiek i tutaj chciałbym zaapelować, tak jak mój poprzedni osoba, która się wypowiadała, tak, żeby zrobić coś z tym, żeby móc rozpowszechniać te materiały, czy film, czy właśnie te książki akta na księdza arcybiskupa Baraniaka. I teraz mam pytanie do pani redaktor, ponieważ wiem, że te książki no, są w tej chwili nie do osiągnięcia. Czy będą jakieś kroki podjęte do tego, żeby móc to rozpowszechnić tak, wśród tutaj Wielkopolan i tutaj ludzi, którzy się bardzo, bardzo tą historią interesują. Jeszcze raz dziękuję za to, że dodzwoniłem się za połączenie. Pozdrawiam panią redaktor, pozdrawiam ojca prowadzącego. I prosiłbym o odpowiedź na moje pytanie. Szczęść Boże.
Dziękujemy panu.
To znaczy wiem, że książek biskupa, arcybiskupa Marka Jędraszewskiego Teczki na Baraniaka w obiegu już nie ma, nakład wyczerpany, więc myślę, że wydawnictwo uniwersyteckie mogłoby je wznowić i na pewno one również by się rozeszły. A myślę, że wiem, że w tej chwili Kuria w Poznaniu, czyli arcybiskupstwo w Poznaniu oraz Instytut Pamięci Narodowej, oddział w Poznaniu, ten pion edukacyjny, nie śledczy, tylko edukacyjny, przygotowują wspólną konferencję poświęconą właśnie osobie arcybiskupa Antoniego Baraniaka. Ona będzie miała miejsce w Poznaniu 3 listopada i w Muzeum Archidiecezjalnym odbędzie się ta sesja, więc myślę, że też jej rezultatem będzie na pewno jakaś publikacja związana z osobą arcybiskupa. Myślę, że wszyscy powinniśmy w tej chwili próbować przywrócić jakby pamięć o tej osobie. Jeżeli tak wiele mówimy właśnie o roli naszego wielkiego prymasa tysiąclecia w Polsce i w historii naszego Kościoła, to nie powinniśmy zapominać o tym, że przecież miał obok siebie bardzo oddane osoby, które, no, bez których ciężko byłoby mu osiągnąć to, co, czy dokonać tego, co dokonał. Więc choćby pamięć o nich powinna być przywracana. Czy uda się ten film w jakiś sposób wydać i rozpropagować? Mam nadzieję, że tak, że jeżeli jest taka wola, to po prostu no, trafi on do ludzi.
Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria pochwalone. Zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Eugeniusz z parafii świętego Eugeniusza w Kędzierzynie.
Prosimy.
Dziękuję najpierw pięknie, serdecznie ojcu Grzegorzowi i pani Jolancie, redaktor, za ten temat arcybiskupa Józefa Antoniego Baraniaka, ale czy ja tu może przytoczę fragment pisma, które mam przed sobą, które napisał arcybiskup. To może mogę przeczytać?
Bardzo proszę pana.
Znane mi są dzieje i prace zakonne czcigodnej jubilatki po kilku latach działalności w różnych miejscowościach archidiecezji lwowskiej. Przybywała siostra, to jest list do siostry Apolonii Wandowicz ze zgromadzenia sióstr franciszkanek rodziny Maryi. Przybywała przez 47 lat w wiosce Nowosiłki Koropieckiej w powiecie buczackim, dokąd posłuszeństwo zakonne siostrę skierowało. I tutaj list ma całą stronę. Może na tym fragmencie poprzestanę i podpisany jest arcybiskup metropolita Antoni Baraniak i tutaj ten charakterystyczny jego podpis. Gdyby taki materiał, z tego widać, że arcybiskup bardzo cenił sobie ludzi, tak jak tutaj tę siostrę, która no, zasłużyła się w działalności. Ona obchodziła wtedy jubileusz 60-lecia ślubów wieczystych. I z tej okazji otrzymała ten list od arcybiskupa. Gdyby był potrzebny, to ja mogę przesłać.
Bardzo dziękuję.
Nawet na adres przewodnika katolickiego będzie najprościej i na pewno może się przydać.
Radio Maria, prosimy bardzo.
Szczęść Boże, ja do audycji.
Pani imię?
Grażyna.
Jest już pani na antenie, już panią słyszymy. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Chciałabym też serdecznie podziękować za tą dzisiejszą audycję, gdyż będąc dzisiaj na mszy świętej, mieliśmy ogłoszenie, że jutro w Olsztyńskim Domu Kultury w Olsztynie będzie ten film, będzie projekcja tego filmu i za parę godzin, chyba gdzieś około godziny 13 w Obrze, w Wyższym Seminarium Duchownym następna będzie też edycja tego filmu i mieszkałam jako dziecko w Kościanie i właśnie arcybiskup Baraniak też udzielał mi sakramentu bierzmowania. Mam to zdjęcie jeszcze i też właśnie wspominam właśnie arcybiskupa nie tylko z tego momentu, ale w ogóle z mojej młodości wspominam właśnie arcybiskupa jako bardzo otwartego, serdecznego, takiego kochanego, naprawdę kochanego, kochaną osobę, która pomimo tego wszystkiego, co przeżyła, była zawsze osobą taką bijącą ciepłem, zawsze otwartością, że naprawdę z taką radością i otwartością zawsze podchodziło się i zabierało głos, czy nawet rozmawiało się z arcybiskupem, więc serdecznie dziękuję pani redaktor i ojcu za tę dzisiejszą audycję z Panem Bogiem.
Dziękujemy, z Panem Bogiem. Pani jako może autor, jako reżyser filmu dokumentalnego pewnie no, jest zbudowana, że w jednym, drugim, kolejnym miejscu będzie projekcja, jak pani to odbiera.
Znaczy, mnie cieszy zainteresowanie tą tematyką i zainteresowanie też tym filmem, bo nie, wiadomo, że nie zawsze może podobać się odbiorcom, czyli możemy z przesłaniem własnym jako twórcy trafić też w gusta po prostu naszych czy słuchaczy, czy widzów. Więc cieszy mnie to, że jest jakby zainteresowanie jakby tym tematem. Powiem tylko, że dobrze byłoby, gdyby udało nam się wszystkim po prostu przełożyć to na jakiś rodzaj działania. Nie mam, nie wiem, czy jakiego rodzaju mogłoby być to działanie, ale właśnie, żebyśmy nie skończyli tylko na słowach. Być może trzeba byłoby czasem, nie wiem, list napisać albo zebrać się i właśnie apelować o to, by wszcząć proces beatyfikacyjny arcybiskupa Antoniego Baraniaka. Byśmy po prostu przynajmniej w najbliższym czasie byli w stanie wszyscy jako katolicy, jako członkowie Kościoła katolickiego w Polsce, po prostu zebrać tę dokumentację, która zostanie po nas, bo czy dane będzie wszcząć ten proces, czy też nie, to wiadomo, nie nasza w tym, nie my o tym decydujemy.
Ale też możemy się modlić.
Ale możemy, oczywiście, tak, no jak najbardziej. I oprócz tego też właśnie zebrać taką dokumentację, bo mówię, to są przekazy ustne. One są tak naprawdę dzisiaj bardzo, bardzo cenne, więc trzeba by je po prostu zarejestrować, zebrać. Niech leżą, niech czekają. Może się przydadzą.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Mówi Aleksandra z Warszawy. Tak. Proszę pani, proszę księdza, ja do 79 roku mieszkałam w Warszawie, w Poznaniu, jestem rodzona w Poznaniu. Miałam takie zdarzenie związane również z osobą arcybiskupa Baraniaka. Znam bardzo dobrze, w czasie jego posługi właśnie byłam w Poznaniu przez cały czas, od 47 roku rodzona, jestem w 47 roku. No i znana mnie postać arcybiskupa Baraniaka, był bardzo ceniony wśród poznaniaków, wśród naszych parafian, bardzo był kochany. Wszyscy pamiętamy, jak był więziony, modliliśmy się wszyscy za niego. A szczególnie utkwiło mi w pamięci milenium w roku 1966, gdzie w kościele farnym w Poznaniu odbywała się uroczysta msza święta z fotelem pustym i z kwiatami dla papieża, który został zaproszony, nie został wpuszczony. Był pusty fotel z kwiatami. Właśnie tam odprawiał mszę arcybiskup Baraniak. Ludzi, tłumy ludzi były. Ja byłam wtedy w klasie maturalnej Technikum Poligraficzno-Księgackim imienia Joachima Lelewela, przy tych wszystkich świętych. To jest 5 minut od kościoła farnego. Dostaliśmy zmuszeni do uczestnictwa w koncercie rockowym, obowiązkowo lista obecności i to była klasa maturalna z zagrożeniem, że jeżeli ktoś nie przyjdzie na koncert rockowy, to nie zostanie dopuszczony do matury i jeżeli w tym czasie będzie uczestniczył w tych uroczystościach milenijnych. Ja oczywiście nie poszłam, bo głęboko wierząca, praktykująca byłam i jestem. Nie poszłam na ten koncert rockowy, poszłam na te obchody milenijne. No było bardzo pięknie, ludzie na dachach stali, no były takie tłumy ludzi, były okropnie. No i rzeczywiście groźba została spełniona, do matury zostałam oblana na maturze, no i nie dostałam się na studia, 4 lata zdawałam na studia, 4 razy, po 6 latach dopiero się dostałam na studia. Tylko dlatego właśnie, że nie poszedłem w ten koncert rockowy, że zademonstrowałam swoją przynależność do wiary katolickiej. No i właśnie to chciałam powiedzieć właśnie taką, że byli w Poznaniu też prześladowali w tym czasie właśnie osoby, które były głęboko wierzące, uczestniczące. Codziennie przed szkołą chodziłam do kościoła na mszę świętą, jak było figurkę wylosowałam, odmawiałam w domu różaniec, dzień dla dzieci, na roraty, tak na roraty o 6 rano, nie tak, że dzieci sobie chodzą po południu. My żeśmy chodzili na 6 rano na roraty i była losowana figurka Matki Bożej i dzieci od całymi rodzinami, ja pamiętam taką sąsiadkę miałam, która była sparaliżowana, biedna, miała córkę upośledzoną i się opiekowała i ona właśnie ze mną ten różaniec odmawiała. Tak dziękowała, łzy jej były w oczach, że ją takie szczęście spotkało, że Matka Boża do jej domu przyniosła, że to ja właśnie byłam, że przyniosłam właśnie i tą figurkę Matki Bożej. Więc było bardzo dużo młodzieży, bardzo dużo dzieci religijnych i tam kilka osób nie poszło na ten koncert, właściwie cała klasa nie poszła na ten koncert rokowy. No właśnie to chciałam powiedzieć, że bardzo żeśmy kochali wszyscy biskupa arcybiskupa Baraniaka i bardzo się cieszę, nie oglądałam tego filmu. Czy ja bym się mogła dowiedzieć, jaki jest tytuł tego filmu?
Zapomniane męczeństwo.
Zapomniane męczeństwo.
Białe męczeństwo, tak?
Zapomniane.
Aha, Bóg zapłać, bo ja właśnie
dziękujemy
z księdzem proboszczem, bo moja parafia to jest parafia na świętego Aleksandra na Placu Krzyży. Porozmawiam z księdzem proboszczem, być może zorganizujemy na terenie parafii jakiś pokaz tego filmu.
Pewnie wam się uda, dziękujemy bardzo wam za gościnę.
No, to Bóg zapłać, bardzo dziękuję za audycję, bardzo kocham księdza Baranieka, chociaż nie żyje, ale bardzo go darzy, bardzo wielką miłością, taki porządny, no naprawdę katolik, taki bardzo.
Bóg zapłać.
Tak jest.
Pani redaktor.
Takich właśnie świadectw jest wiele. Bardzo za nie dziękuję. Pamiętam właśnie, wielokrotnie powtarzano też, że tłumy, czy wiele osób odprowadzało arcybiskupa i na nabożeństwa, które odprawiał w katedrze, i po nabożeństwie również w wielkim gronie osób wracał do pałacu arcybiskupiego, że właściwie nigdy nie szedł sam, że ciężko było się do niego wręcz dostać, dopchać, bo zawsze był otoczony ludźmi, tak bardzo był lubiany przez poznaniaków, przez tych, którzy, z którymi się stykał. On też bardzo często jeździł po całej archidiecezji. Też właśnie podkreślał to prymas Wyszyński, przemawiając na jego pogrzebie, że sam mu mówił, żeby się oszczędzał, że jest takiego wątłego już zdrowia po tym pobycie w więzieniu, że nie powinien tak często wyjeżdżać i takich trudów po prostu podejmować. A on, ta archidiecezja poznańska była wówczas bardzo rozległa i on bardzo często w różnych jej zakątkach wizytował, w różnych miejscach był, wszędzie chciał być, był bardzo, bardzo pracowity i właśnie też pewnie za to tak bardzo lubiany i ceniony przez wielu.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziedzica.
Teraz i zawsze.
Mówi Krystyna z Warszawy. Ja chciałam bardzo serdecznie podziękować pani reżyser za ten film. Po prostu już nawet nie tylko za film jako za dokument, bo to przede wszystkim jest nasza historia i wartość jego jest po prostu nie do przecenienia tego filmu. Ale chciałabym zwrócić uwagę na coś, co jeszcze tutaj nie padło w tej audycji, na jego artyzm. Po prostu jest przepiękny ten film, cudowny. Ja po prostu wręcz nie wierzyłam, że rzeczywiście film dokumentalny można zrobić w ten sposób. Byłam zachwycona i tutaj szczególne jeszcze podziękowania w tą stronę artystyczną za to, jak ten film w ogóle jest zrobiony, jeżeli chodzi o dokument, bo nie wszystkie filmy dokumentalne, chociaż on jest tak bardzo cenny jako dokument, mogą być i naprawdę tu jest ta strona bardzo dopracowana. Byłam zachwycona tym filmem.
Chcę też powiedzieć, że... Dziękuję, bo to naprawdę dla twórcy ogromnie cenna uwaga.
Tak.
I dlatego, jeśli pani pozwoli, chciałabym tutaj zwrócić jedną rzecz uwagę. Ten film robiliśmy właściwie tak naprawdę w trójkę. Ja jako autor scenariusza, reżyser, ale druga bardzo ważna osoba to jest operator, autor zdjęć do tego filmu, Rafał Jerzak, jeden z najwybitniejszych moim zdaniem operatorów w Wielkopolsce i w ogóle w kraju, niedoceniony w różnych miejscach. Czechach, a bardzo właśnie taki oddany różnym sprawom artystycznym, artystyczna dusza, że tak powiem. I właśnie też w tym filmie wszystkie zdjęcia są jego, na wszystkich zdjęciach byliśmy wspólnie i jakby niektóre koncepcje ustawiania planu to jest jak najbardziej Rafał Jerzak. I jeszcze jedna osoba, Marek Domagała, montażysta, który podpowiadał też różne rozwiązania i tak naprawdę bez niego też nie udałoby się tego filmu stworzyć. Tak więc no, myślę, że to jest nas ta grupa, która ten film zrobiła i bardzo dziękuję za taką dobrą recenzję.
No, nie czuję się na siłach, prawda, mogę być recenzentem, ale po prostu to było coś niesamowitego. Każde ujęcie to było po prostu dzieło sztuki. Ja po prostu byłam tak dumna, już pomijam właśnie to, co jest może najważniejsze w tym filmie, ten dokument, ale to, że w telewizji trwam, takie filmy się pokazują, to w kontekście tego marszu wczorajszego, to po prostu, no ja po prostu się poczułam, nie wiem, jakbyśmy już mieli ten multiplex. To jest po prostu coś niesamowitego. Właśnie, żeby takie filmy się pojawiały i to jest takie cenne właśnie, to co się tu już przejawia w tej audycji, żebyśmy tą historię naszą tak kochali, żeby właśnie zbierać to wszystko. To, co Jan Paweł II mówił, że wiele wątków się pojawia teraz, badaczy, dzięki IPN-owi, ale też i młodzi ludzie, gdzie właśnie te wątki prześladowanego kościoła są poruszane. Coraz więcej się pojawia też wątków o właśnie prześladowanych zakonach, o prześladowanych księżach, o siostrach zakonnych, które właśnie tyle się nacierpiały w tym czasie. I faktycznie ten okres, kiedy Solidarność dochodziła do głosu, kiedy ta nasza demokracja się rodziła, był takim okresem, kiedy właśnie zaniedbaliśmy może trochę, czy właśnie skoncentrowaliśmy się na czymś innym, że właśnie ta sprawa biskupa Baraniaka, ale też i innych księży prześladowanych, tak bardzo męczonych, czy właśnie sióstr zakonnych, była gdzieś odsunięta na bok. I może teraz już przyszedł ten czas, kiedy też mamy właśnie swoją telewizję, swoje radio, mamy większe możliwości właśnie takie też medialne, czy też właśnie docierania do tych dokumentów dzięki IPN-owi, dopóki on jeszcze jest, tak? I możemy z tego korzystać, żeby właśnie tu koncentrować się jak najbardziej. Jeżeli właśnie możemy podjąć ten apel, to będzie to bardzo cenne. Jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć, że to nie jest tak, że my nie mamy możliwości, a nie od nas to zależy, czy proces beatyfikacyjny na tym poziomie decyzjalnym będzie wszczęty, czy nie. Właśnie my mamy taką możliwość i wiem, że na przykład po śmierci księdza Jerzego Popiełuszki taki list został złożony do księdza prymasa Glempa, że właśnie prosimy o wszczęcie procesu podpisany przez bardzo wiele osób, właśnie przez tych, którzy mieli kontakt właśnie ze służby zdrowia czy z innych właśnie kręgów bliskich księdzu Jerzemu Popiełuszce. Więc tutaj chcę powiedzieć, że właśnie wierni mają tutaj największy udział na tym etapie takim przed wszczęciem procesu, bo to jest właśnie świętość na tym polega. Jeżeli więcej ludzi jest przekonanych, którzy mieli z nim kontakt, a tu właśnie no, też ten film się i inne źródła mogą przyczynić do tego, że coraz większy krąg jest tych osób przekonanych, to właśnie, żeby tutaj jakoś się zmobilizować. Oczywiście no, liczę też tutaj na pośrednictwo, na udział właśnie ojców w radiu, że właśnie zbierzmy takie właśnie jakieś podpisy, jakąś taką inicjatywę i to jest w naszej mocy. Taki list jest bardzo ważny później właśnie w takim procesie, bo nie wątpię, że taki proces będzie wszczęty. Że to jest ten czas, kiedy właśnie powinien być rozpoczęty.
Dziękujemy bardzo. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękujemy.
Już minuta po godzinie 23. Naszym gościem jest pani Jolanta Hajdasz, reżyser, autor filmu Zapomniane Męczeństwo, film dokumentalny o arcybiskupie Antonim Baraniaku. Mam jeszcze pół godziny na spotkanie na naszej antenie, na rozmowy, telefony 56 655 23 55 Polska Północna, 56 655 23 56 Polska Południowa. Telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dla zagranicy 48 56 655 23 33. Drugi numer 48 56 655 23 66. Radio Maria, proszę bardzo.
No szczęść Boże, z Poznania dzwonię. Moje imię Elwira. Ja byłam na projekcji tego filmu o karmelitów, który, na którym też była pani reżyser i były siostry zakonne, które pracowały z arcybiskupem Baraniakiem. I po pierwsze, chciałam podziękować za piękny film i za wspaniałą pracę, którą pani włożyła i ten pan reżyser, który był również z panią i kręcił ten film. Po drugie, proszę podziękować swojemu mężowi, o którym pani wspominała, że był jednym z, może niewielu, sponsorów tego filmu. Wiem, że pani miała wielkie trudności finansowe, żeby ten film nakręcić. Nie słuchałam tego programu dzisiejszego od początku, ale chcę powiedzieć, że dzięki chyba Panu Bogu udało się. Ja przepraszam, pierwszy raz się dodzwoniłam do Radia Maryja po 20 latach. I trochę mi ten gołos tutaj teraz drży, ale...
Dziękuję. Oczywiście pozdrawiam swojego męża.
No dobrze.
Ale nie, tak? Strona, to znaczy nie udało się uzyskać żadnych publicznych dotacji na zrobienie tego filmu i może się... zostawmy ten temat, bo żebyśmy nie, że tak powiem, nie stracili tego, co jest najistotniejsze w tej chwili. Dobrze, że się udało.
Dzięki Panu Bogu się wszystko udało.
Tak jest.
Natomiast w tej chwili jest duży problem, o którym tutaj już niektórzy słuchacze wspominali, sprawa beatyfikacji, czy tam potem następnego etapu. To są olbrzymie koszty też finansowe, o których sobie prawdopodobnie nasi słuchacze nie zdają sprawy. Ja rozmawiałam z niektórymi księżmi, bo też dopiero przy słuchaniu tego, w oglądaniu tego filmu się dowiedziałam w czasie, potem po obejrzeniu tego filmu, że to są olbrzymie pieniądze właśnie... które trzeba przeznaczyć na to, o czym ludzie na pewno nie wiedzą.
Ale myślę, że tutaj tak jak mówimy, najpierw próbujmy to zrobić, co możemy. Kwestia potem... i naszej modlitwy, i propagowania tak osoby, jak gdyby gromadzenie nawet dokumentów, bo może ktoś jeszcze jakieś dokumenty ma, czy zna jakieś, ma jakieś zeznania świadków, o których no tutaj, czy nie pani Jolanta, czy ci, którzy pisali książki, nie wiedzą.
Dobrze, to wszystko damy teraz głos może następnym słuchaczom.
Dziękujemy.
Tak jest. Na pewno warto, żebyśmy po prostu zbierali te materiały tak jak się da, bo po prostu w tej chwili jeszcze możemy to zrobić, że porozmawia się z kimś, spisze się czyjąś relację i ktoś ją podpisze po to, żeby po prostu została dla potomnych, żeby ona była wiarygodna, więc tak naprawdę dlatego powinniśmy faktycznie chyba zacząć jakieś listy zbierać. Może właśnie w kościele karmelitów zaczniemy, tam gdzie pani była na tej projekcji, bo otwarcie było i faktem jest, że wiele osób, które były wówczas na tej projekcji tego filmu w kinie duchowym, które tam jest regularnie pokazywane, różne wartościowe filmy, których nie zobaczy się ani w telewizjach mainstreamowych, jak to się mówi, ani w kinach, to właśnie tam są pokazywane, więc Zapomniane Męczeństwo było również pokazane i właśnie ta dyskusja wokół beatyfikacji tam się toczyła, więc może tam zaczniemy te listy zbierać.
To dla pani jako reżysera budujące w parafii, teraz w radiu ludzie reagują bardzo żywo na to,
bardzo,
co
tak,
postrzegają,
powiem szczerze,
co widzą.
Bardzo, bo z duszą na ramieniu ten film produkowałam, robiłam i obawiając się oczywiście, czy trafi do z tym właśnie przesłaniem i czy będzie tak odbierany, jakbym chciała, i cieszę się, że takie głosy padają, że właśnie, że też Państwo jakby podzielają to zdanie, że warto byśmy docenili to, co zrobił arcybiskup Baraniak tyle lat temu.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże, Ojcze Grzegorzu. Witam serdecznie Panią redaktor. Ja dzwonię z Łodzi. Przysłuchuję się audycji ojcu arcybiskupie Baraniaku, o którym słyszałam od czasu do czasu, aczkolwiek najwięcej wiedziałam z pogrzebu, kiedy kardynał Wyszyński mówił o nim. Natomiast teraz z ogromną radością jestem z powiedzmy sobie, należę do arcybiskupa Jędra Szczewskiego. I tylekroć słyszałam jego nazwisko, które padało w czasie opowieści o arcybiskupie Baraniaku, że po prostu czuję się niebywale dumna, że arcybiskup Marek Jędraszewski jest moim arcybiskupem. I dlatego jemu również składam najserdeczniejsze życzenia owocnej współpracy z archidiecezją łódzką, trudną archidiecezją, i niech mu Pan Bóg błogosławi i prowadzi nas i jego dobrą drogą do Boga.
Tak zapytam, dlaczego trudna, bo Pan jest trudna, czy...
Ja jestem trudna, ale i cała nasza archidiecezja jest trudną archidiecezją. To jest naprawdę trudna.
Do pracy, jak mówią, pozyskujmy apostołów do słusznej sprawy, budujmy
właśnie
dobro,
mam nadzieję,
pomosty.
Że arcybiskupowi Jędraszewskiemu sił i energii starczy także na to, by właśnie jeszcze nie zapomnieć o arcybiskupie Baraniaku. Tyle pracy wykonał, by przypomnieć nam tę postać, właśnie pisząc książki, teczki na Baraniaka, więc może teraz jeszcze nie zostawi tego dzieła tak zupełnie bezpańsko.
Ale jednocześnie musi się nami tutaj...
Jak najbardziej, ale oczywiście, że tak.
Naszymi.
Żeby to się dało pogodzić. Myślę, że jak będą chęci, to się uda.
I dlatego szczęść mu najserdeczniej, Boże, a pani redaktor serdecznie dziękuję za te słowa, których usłyszałam, a których do tej pory, mówiąc szczerze, rzadko słyszałam.
Dziękujemy.
Szczęść wam Boże.
Wszystkiego
Ojcze
dobrego również dla Pani.
Zwłaszcza ojcu dziękuję serdecznie, bo tak zawsze chciałam z ojcem dwa słowa zamienić.
Bardzo dziękuję.
Nigdy mi się nie udawało.
Miło nam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Z Bogiem.
Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Zygmunt z Krakowa.
Proszę bardzo.
Ja chciałem powiedzieć, że byłem świadkiem uroczystości ingresu arcybiskupa Baraniaka do katedry
poznańskiej
w 56 roku.
W siódmym, prawda?
Halo, słychać mnie?
Tak, słychać, tylko powtarzamy tą cyfrę, rok 57, tak.
50, tak, to była jesień, 57, tak. W 56 to był ten Gomułkowski przewrót.
6 październik 57 rok, uroczysty ingres do katedry.
Tak, wcześniej zmarł arcybiskup Dymek, na którego pogrzebie też byłem.
Tak.
I przez jakiś czas był wakat i pojawił się arcybiskup Antoni Baraniak. Byłem po prostu na tej dużej uroczystości, to było wieczorem. Dosyć chłodno było. Katedra była na zewnątrz nieoświetlona, bo takie były czasy i tak. Takie przepisy, że tam ilość punktów świetnych była podyktowana przez władze polityczne. Na zewnątrz był wystawiony jeden głośnik i całe uroczystości oczywiście odbywały się wewnątrz katedry. I na zewnątrz olbrzymie tłumy ludzi otoczyły po prostu świątynię. I bardzo długo trwała homagium, składane wtedy przez wszystkich księży całej archidiecezji. Więc ta kolejka księży to była kolejka mierzona chyba w setkach metrów. Mm-hmm. I trwało to dosyć długo, więc arcybiskup Baraniak w pewnym momencie poprosił, żeby zaintonować pieśń Serdeczna Matko, bo do Matki Bożej był wielki wielką,
wielką cześć.
Modlitwę, tak. Potem była też wspaniała homilia jednego z księży, oczywiście dzisiaj tego nie pamiętam, ale to było przepiękne kazanie, bardzo wzniosłe, podkreślające powagę, ważność i wielkość i zasługi tej kurii metropolitalnej i kapituły metropolitalnej. Te wszystkie akcenty były bardzo tak pieczołowicie, wzniośle tam podkreślone. Uroczystość trwała dosyć długo. No, Poznań chyba w połowie swojej populacji uczestniczył w tej uroczystości. Ja byłem wtedy na studiach, na 1962 roku. No i te zdarzenia po prostu, one jakoś było bardzo tak pieczołowicie skrywane, bo nie było wtedy przez żadnej wzmianki ani w radiu. Telewizja wtedy była w powijakach.
Tak.
Ludzie sobie tylko ci, co byli tam, no dużo nas studentów było, to sobie po prostu przekazywali te wiadomości z ust do ust. Potem niejednokrotnie też widziałem na różnych uroczystościach arcybiskupa Baraniaka. Był osobą taką bardzo ascetyczną. Wtedy, kiedy właśnie odbywał ten ingres, widziałem go po raz pierwszy, to był taki bardzo wychudzony człowiek z taką smukłą twarzą, z takim wystającym, jakbym powiedział, że mnie nie obraził tego człowieka nosem. Widać było, że to był człowiek cierpiący, bardzo zmęczony i raz tylko wspomniał w swoim przemówieniu, że był więziony i przepraszał ludzi, że ma dosyć słaby głos, bo jednak jest, fizycznie po prostu jest jakoś wyczerpany do tego stopnia, że nie może im głośno
mówić,
do nich głośno przemawiać. Oczywiście przemawiał przez głośnik, który był na zewnątrz tam jakiś wystawiony, jeden jedyny, z którego po prostu te głosy dochodziły do tych tłumów pewnych po prostu ograniczeń, jakichś pewnym zniekształceniem, bo wtedy nie wolno było radiofonizować czy nagłaśniać całego terenu, bo był chyba tylko wyznaczony jeden punkt taki nagłaśniający. No to tyle, co wtedy widzieliśmy i co przeżywaliśmy. Potem widziałem też księdza arcybiskupa Baraniaka na uroczystościach tysiąclecia Chrztu Polski, tak w Poznaniu. To była wielka uroczystość, nawet najpierw w Farze Poznańskiej, którą prowadził, której przewodniczył tej kapitule wielki ksiądz Jany. Tam ta procesja z Fary do katedry przez Zakola Warty, ogromne tłumy ludzi i ten pusty samochód z obrazem Matki Bożej, po prostu tam, może nie tyle pusty samochód, co był samochód kaplicą.
Tak.
I są zdania rozbieżne, czy samochód był niesiony w pewnym momencie, czy nie. Ja wtedy robiłem zdjęcia, fotografowałem ze uroczystości. To wydaje mi się po prostu, że co najmniej kilkadziesiąt metrów samochód był niesiony. On się tak trochę wyżej niż głowy ludzkie kołysał. To było niemożliwe, żeby taka była wyboista droga, aby tak bardzo się kołysał ten samochód. Przy samym samochodzie oczywiście nie byłem, ale wydaje mi się, że ludzie po prostu ten samochód nieśli. Bo jakiś tam zakaz był, właśnie ten samochód, ta kaplica, samochód kaplica był w lesie pusty, bo trzeba było obraz potajemnie z Fary przenieść po prostu do katedry.
Dokładnie. Organizatorem tych uroczystości milenijnych w Poznaniu właśnie był arcybiskup Baraniak. A nawiązując do tego, co pan powiedział na początku, odnośnie tego, tego ingresu, który tak obrazowo pan nam tutaj odmalował, mówiąc właśnie o tym też, jak wyglądał wówczas arcybiskup Baraniak, jak bardzo był wychudzony, jak bardzo był nawet właśnie ten jego głos słaby, to właśnie chciałam jeszcze jakby uzupełnić ten wątek, że tak naprawdę naprawdę on został zwolniony z komunistycznego więzienia w grudniu 55 roku i do tego historycy są zgodni. Tylko dlatego, by po prostu w tym komunistycznym więzieniu nie umarł. I właściwie tak naprawdę zwolniono go, bo po prostu już był w tak opłakanym, że tak powiem, taki był opłakany stan jego zdrowia. On wówczas też nie został zwolniony z tego więzienia, tak jakbyśmy sobie mogli to wyobrażać, że wraca do miejsca swojej pracy, czy do swojego domu na ulicę Miodową, do domu arcybiskupów warszawskich, do Warszawy. Nie. On został skierowany do takiego domu salezjańskiego w Marszałkach koło Grabowa w Wielkopolsce. To było, no nawet dzisiaj nie jest łatwo tam dojechać, bo po prostu to jest bardzo maleńka miejscowość.
I tam jest majątek.
Tak. I wówczas właśnie taką zimową porą, tym bardziej to było wcale niełatwe. On był tam wręcz internowany. Nie wolno nikomu było się z nim kontaktować ani spotykać. Był po prostu, miał wydzielony pokój, w którym mógł przebywać. Nie wolno mu było odprawiać mszy świętej. Także na przykład wręcz potajemnie, bo pilnował go cały czas jakiś ubek, bo taką budkę wartowniczą przed tym domem, przed wejściem na teren tego domu salezjańskiego po prostu zrobiono, legitymując każdą osobę, która wówczas tam wchodziła i wychodziła. Więc stolarz potajemnie zrobił taką szafę, w której był schowany ołtarz po to, by arcybiskup mógł odprawiać mszę świętą w samotności, ale jednak by mógł to robić. Ta szafa jest właśnie też w tym filmie była pokazana, bo ona jest do dzisiaj i ten dom salezjański w Marszałkach mógłby wręcz stać się takim muzeum po arcybiskupie Baraniaku. Tam są pamiątki po nim, tam są jego klęcznik, jego meble, z których korzystał w bardzo skromnym pokoju, w którym tam przebywał. Ale on tam właśnie był skierowany, no bo po to, by nie umarł w komunistycznym więzieniu. I nawet jak na przykład chciał iść do fryzjera, no to są dokumenty ubeckie, w których jest napisane, że on bez pozwolenia oddalił się z tego domu salezjańskiego, jadąc tam kilka wiosek, czy tam do miasteczka obok właśnie, by udać się do fryzjera, czy do szewca z jakimiś butami. Tak więc... już w ogóle nie było mowy o dostępie do normalnej pomocy lekarskiej, a on, tak jak mówię, był człowiekiem bardzo wówczas zniszczonym przez to tortury i to komunistyczne więzienie. Także kilka miesięcy korespondował z urzędnikami Urzędu Bezpieczeństwa, by pozwolono mu po prostu poddać się leczeniu i w końcu udało się to w drugiej połowie 56 roku, gdzie mógł udać się do Krynicy i tam zaczęło się jego leczenie. I później też dlatego chyba, tak mówią właśnie historycy, zgodzono się na to, by objął funkcję arcybiskupa metropolity poznańskiego, właśnie licząc na to, że tak naprawdę on długo nie pożyje, a kierował z powodzeniem tą archidiecezją 20 lat, prawda? Niezbadane są wyroki opatrzności.
To są bardzo ciekawe rzeczy. Jedną rzecz chciałem jeszcze może nawet sprostować. Jedna z pań powiedziała, że na uroczystości tysiąclecia był w katedrze poznańskiej przygotowany fotel dla papieża Pawła VI wtedy. Otóż mi się wydaje, że Paweł VI, jeśli był w ogóle spodziewany jego przyjazd do Polski, to chyba nie miał być w Poznaniu. Natomiast na pewno miał być w Częstochowie i tu oczywiście na tych uroczystościach byłem. I był tam w Częstochowie 3 maja 1966 roku w czasie uczestnictwa był fotel przygotowany dla papieża i piękny bukiet kwiatów stał na tym fotelu. To wiem, tak. Natomiast w Poznaniu, zdaje się, papież nie miał być i tam ta pani chyba pewną mylną wiadomość podała. No oczywiście arcybiskup Baraniak uczestniczył w uroczystościach milenijnych na Jasnej Górze. Ksiądz Jany, którego bardzo dobrze też pamiętam, zresztą on wspaniale przez wiele lat prowadził wieczorne nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy co środę. Piękne kazania mówił. To była znana postać w ogóle w Poznaniu. To ci ludzie oczywiście tam uczestniczyli. Ja ich tam fotografowałem wszystkich. Niektóre zdjęcia się do dzisiaj może jeszcze zachowały z tamtych czasów. Natomiast tego ingresu do katedry niestety nie fotografowałem, bo to było ciemno, to był wieczorem.
I nie ma właśnie zbyt wielu zdjęć z tego dnia i z tego nabożeństwa.
Dziękujemy bardzo. Szczęść Boże.
Ojcze Grzegorz, proszę powiedzieć jeszcze, kiedy będzie można obejrzeć ten film dzisiaj w nocy, albo jutro rano?
W nocy chyba 1:15, jak się nie mylę, tak?
Późno, a rano?
1:15. Już panu powiem otworzę, bo żebym nie pomylił. 10:00.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Dobranoc.
Dziękujemy.
Dobranoc.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Halo, halo, dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Ula, dzwonię ze Szwajcarii. Tak się składa, że też jestem z Poznania i spotykałam się w tym sensie z arcybiskupem Baraniakiem, a nawet dosyć, jakby to powiedzieć, dogłębnie, za pośrednictwem fotografii mojego ojca, artysty fotografika z Poznania, świętej pamięci Władysława Luta, który był swego czasu akredytowanym fotografem przy przewodniku katolickim poznańskim i dokumentował właśnie obchody milenijne i bardzo się z księdzem arcybiskupem zaprzyjaźnił. Także do mnie w pewnym sensie docierały takie różne informacje na temat no tej całej sytuacji, ale wiem o tym właśnie, że ksiądz arcybiskup wiele nie mówił tak osobom postronnym. Mój ojciec się w pewnym sensie pewnych rzeczy domyślał, a poza tym sam był jakby w pewnym sensie z ruchu oporu z czasów II wojny światowej i potem po nastaniu reżimu komunistycznego zresztą ofiarą też. W każdym razie takie wzruszające były momenty, gdy mój ojciec wracał z audiencji, czy z jakiegoś spotkania, czy właśnie z jakiejś sytuacji, gdzie robił zdjęcia, to zawsze przynosił do domu dzieciom, znaczy w naszym domu, tę torebeczkę z cukierkami. I to było takie wzruszające, takie przejmujące, bo zawsze wiedział, gdzie są dzieci, u którego z jego gości, bo mój ojciec był tam traktowany jako gość. I prawdopodobnie te zdjęcia są w naszym domu rodzinnym w Poznaniu. Ja zresztą sobie nawet przypominam, właśnie tutaj pan przed chwilą opisywał twarz księdza arcybiskupa Baraniaka. Ja właśnie mam ten obraz w pamięci, taka szczupła, niesłychanie szczupła twarz i taka zmizerowana właśnie i to było dla mnie takie, jako dla młodej osoby wtedy w tamtych czasach, takie nawet przykre patrzeć na taką wymizerowaną twarz. W każdym razie ja bym właśnie przypuszczam, że gdy wrócę na Boże Narodzenie, szkoda, że nie wcześniej, bo pani tu zapowiadała, że będzie konferencja w listopadzie.
Tak.
I no, niestety w listopadzie nie będę, ale będę w grudniu jak zwykle na Boże Narodzenie i może
zapraszam,
kiedy się uda jakieś
do redakcji przewodnika katolickiego, gdzie pracuję i myślę, że bo to będzie najprościej się spotkać i po prostu może wymienić właśnie.
Gdyby pani też sięgnęła do archiwum może w międzyczasie, to mój ojciec nazywał się Władysław.
Ale nie? Ja zdjęcia pani taty znam, bo już nie, je nie? Tak, bo na fotografiach z archiwum, na przykład w archidiecezjalnym, czy też na zdjęciach wśród osób prywatnych, arcybiskup czasem widocznie je rozdawał. Była pieczątka właśnie z nazwiskiem pani taty, tak więc podejrzewam, że gdybym w tych swoich też materiałach, które udało mi się zebrać, poszukała, to pewnie by się takie właśnie fotografie też znalazła. Także bardzo miło mi panią słyszeć. I
bardzo
piękne zdjęcia, naprawdę piękne zdjęcia są.
Ojciec
pamiątką.
Bardzo jakieś interesujące zdjęcia. Także ja sobie je przypominam z dzieciństwa. Także gdy się tylko pojawię, że na miejscu, to się skontaktuję, bo może warto coś z tego naszego domowego archiwum wygrzebać i ku chwale księdza arcybiskupa przekazać. A ja jeszcze, jeżeli mogę chwilę zająć na antenie, to teraz w lecie byłam na wakacjach w Poznaniu Zresztą nawet miałam okazję zrobić sobie zdjęcie z ojcem Grzegorzem we Franowie, w kościele świętego Jana Ewangelisty. Przepraszam, że ja tego zdjęcia ojcu Grzegorzowi nie wysłałam, ale nie szkodzi.
W Warszawie
ojciec
wtedy,
na pewno
tak?
Ma inne mnóstwo. W każdym razie jest taka sytuacja, bo to do jakiejś opinii publicznej chciałabym się zwrócić i być może sama w tym względzie zadziałam, bo chodzi o to, że na przykład przystanek, czy informacja w tramwaju jest przystanek. Podjeżdżamy do przystanku Baraniaka. Na przystanku jest napisane Baraniaka. Przecież to nie jest przystanek z racji nazwiska Baraniaka, tylko właśnie z racji, że to był arcybiskup Baraniak.
Tak, ulica jest arcybiskupa Baraniaka.
Tak, ulica tak, ale już na
ale przystanek też
nie mamy informacje co tego. A przecież to coś to takiego dołożyć tak. Tam jeszcze jedno słowo w tym haśle, no jak na przykład są grochowe łąki, to też są dwa słowa.
No więc mogą no być dwa. Tak ma pani rację, dalej. Tak.
Więc ja zawalczę o to.
Poznaniu, jak najbardziej.
Ale spróbuję, także do opinii publicznej poznaniaków się zwracam, żeby jednak to było uwzględnione, że to jednak był arcybiskup Baraniak, a nie tylko po prostu Baraniak.
Dziękujemy tak? Bardzo, tak. Szczęść Boże.
No, szczęść Boże, dobry. Wszystkiego dobrego.
Może jeszcze jeden telefon, proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu.
Kłania się Zenon z Poznania.
Prosimy.
Witam ojca Grzegorza. Jestem już na antenie?
Tak.
Tak, jesteśmy, słyszymy Pana.
Szczęść Boże. Pani Anno, gratuluję. Miałem możliwość dopiero oglądania to dzięki telewizji Trwam. I gratuluję samego zadania, ale przede wszystkim podjęcia tego trudnego tematu, który dotyczy tamtego okresu i cierpień i doznań arcybiskupa Baraniaka. Myślę, że trzeba nadal i będzie to między innymi naszego Związku Więźniów Politycznych zadaniem, żeby zainteresowanie IPN-u było większe. Przecież oni mają tyle zeznań świadków tej całej maltretacji w czasie śledztwa każdego. A tutaj była sytuacja zupełnie jasna i dziwię się, że tak szybko zrezygnowali z tego śledztwa.
Ja myślę, że to nawet może tak trochę jest kwestia może nie tak szybko, bo to trwało 8 lat, prawda, ale chodzi o te konkluzje. Możemy dzisiaj przynajmniej uznać arcybiskupa Baraniaka za ofiarę systemu komunistycznego. Myślę, że tutaj nie trzeba być wybitnym prawnikiem, żeby móc po prostu to stwierdzić, jeżeli ktoś przebywał w więzieniu nawet bez postawienia zarzutu, czyli tylko mając ten tymczasowy orzeczony areszt. 27 miesięcy w sytuacji, w której prawo, nawet to stalinowskie, dopuszcza taki areszt tylko na miesięcy 3. Jeżeli ktoś był w więzieniu tak, bity i tak, torturowany, to przynajmniej jest ofiarą systemu, też. Prawda? A nie,
że... I to
mu się należy.
Więc wiem, ale takiego tytułu nie uzyskał arcybiskup, że był prześladowany przez ten okres komunistyczny?
Tak, nie ma tego. Nie.
No to to jest działanie wyłącznie tylko w Warszawie i w IPN-ie, czy tutaj w Poznaniu także?
To znaczy śledztwo prowadzone było przez pion śledczy IPN-u w Warszawie, tak.
W związku z tym rozmowy na ten temat są prowadzone wyłącznie w Warszawie, w IPN-ie?
Nie umiem na to pytanie odpowiedzieć, czy jakiekolwiek rozmowy ktokolwiek na ten temat prowadzi. W tej chwili wygląda sytuacja jakby tak, że po prostu umarzając postępowanie przeciwko żyjącym jeszcze ubekom w ubiegłym roku, IPN stwierdził, że nie ma podstaw do tego, by stwierdzić, że arcybiskup był prześladowany fizycznie bądź psychicznie w więzieniu komunistycznym. Nie ma dowodów na to. No, i właściwie to zamyka temat,
to
prawda?
Był posądzany o działalność przeciwko władzy ludowej. I w ten czas powinien być orzeczony jako osoba prześladowana przez komunizm. To IPN powinien uznać.
No więc myślę, mam taką nadzieję, że to zostanie
zrobione. Pani Anno, będziemy musieli być w kontakcie i musimy do tego doprowadzić, bo to będzie też jeden z pierwszych kroków do dalszej działalności.
Ja jestem do dyspozycji.
Kłaniam się, szczęść Boże Ojcze Grzegorzu, kłania się Wehman, z Bogiem.
Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem. Może jeszcze jeden telefon, zobaczymy. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Lewandowski z Oświęcimia.
Kłaniam się Panu nisko. Proszę tylko, proszę tylko, Panie Mirosławie,
proszę ojca,
jeżeli można, przepraszam, halo, jeżeli tak? Pan może wyciszyć radio i wtedy łatwiej rozmawiać.
Już przyciszę.
Bardzo proszę.
Szczęść Boże. Ja mam przed sobą książkę, może i Pani też, nie wiem, czy Pani była w ogóle w Oświęcimiu u Selewia.
Nie byłam.
A tutaj żył z Poznania ksiądz Musielak, który osobiście znał księdza Baraniaka, arcybiskupa tak. Baraniaka, a razem po prostu się znali. I mam taką książkę księdza Musielaka z Podkrzesłowy do Kozielska. I tu mam, mógłbym nawet przeczytać jeden tylko artykuł, znaczy skazania go. Wyniono go wyżej dekretu na karę 3 lat więzienia za to, że w 1950 roku do maja 52 w Oświęcimiu jako kaznodzieja w kościele księży Szelebianów oraz wychowawca młodzieży w zakładzie tychże księży Szelebianów nadużywał wolności wyznania i sumienia w celach wrogich ustrojowi Rzeczypospolitej Polskiej. I tych wyroków miał kilkanaście. I, znaczy uratował się z Kozielska. No oczywiście Selezjanin tak samo jak biskup Śmigielski. No i oczywiście wymieniane przez panie tam dwaj pozostali, kardynał Chlądy i arcybiskup Barania. I chciałbym panią, żeby pani tak odwiedziła Oświęcim, bo żyje tu jeszcze ksiądz Karkoszka, jest 80, który dokładnie znał księża, zresztą ja też znałem, bośmy grali na Czmękę Pańską, czy tak dalej. Ksiądz Musielak nam to wszystko tam dyrygował nami i on zawsze mówił, że znał księdza arcybiskupa Baraniaka. A jakby pani przyjechała, to na pewno między sobą księża ksiądz Karkoszka dużo na pewno opowiadał o księdzu Baraniaku.
Bardzo dziękujemy. Bardzo
dziękuję.
Panu.
Może się kiedyś uda do takiego spotkania doprowadzić. Będę bardzo chciała.
Bardzo dziękuję pani redaktor. Gdybyśmy chcieli podsumować te głosy i to, co, o czym dzisiaj mówiliśmy, jeżeli mogę, proszę.
Ja powiem, że ja jestem bardzo zbudowana dzisiejszym spotkaniem. Jest to dla mnie ogromne przeżycie, jest mi bardzo miło, dlatego że tyle ciepłych słów pod adresem własnym i tego dzieła, jakim jest film Zapomniane Męczeństwo, usłyszałam, że aż trudno wyrazić słowami to, co czuję, bo naprawdę jestem poruszona jakby odbiorem tego filmu. Natomiast wydaje mi się, że dobrze byłoby, gdyby właśnie udało nam się wszystkim, którzy podobnie myślimy, jednak nie poprzestać tylko na tym jednorazowym, powiedzmy, spotkaniu, tylko kontynuować je w formie starań o wszczęcie procesu beatyfikacyjnego arcybiskupa Antoniego Baraniaka. Przypomnę, że ja pracuję w Przewodniku Katolickim w Poznaniu. To jest gazeta, bardzo łatwo znaleźć nasz adres, więc kontakt ze mną jest najprostszy właśnie przez przewodnik i myślę, że powinniśmy się gdzieś tam zebrać, policzyć, prawda, i spróbować działać, żeby chociaż w tej jednej sprawie też móc coś zrobić, a nie tylko rozmawiać. Także to jest jakby dla mnie taka konkluzja naszego dzisiejszego spotkania, bo wasze opinie, drodzy państwo, umocniły mnie w tym, że warto to robić, że trzeba to robić, że nie jest to jakieś takie oderwane myślenie, żeby mieć odwagę po prostu mówić głośno właśnie o tym, że mamy męczennika takiego wielkiego, współczesnego kościoła i nie powinniśmy o nim zapomnieć. Ale chciałam jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę. Dla mnie jest to bardzo wymowne i takie znamienne, że właśnie ten film może pokazać się, mógł się ukazać w telewizji Trwam. W telewizji, której odmawia się prawa na pierwszym multipleksie, o której słyszymy, że nie ma środków finansowych, by w ogóle nadawać jakikolwiek program telewizyjny, co jest absolutnie jakąś, no, zupełnie wyssaną z palca opinią, niepopartą dowodami. Wystarczy, żeby tutaj móc przyjechać i zobaczyć, jak wyglądają studia telewizji Trwam, jak wyglądają profesjonalnie reżyserki, jak profesjonalna jest ekipa, która przygotowuje tutaj program. I tak naprawdę musimy tylko też, no, zabiegać właśnie o to, żeby jak największa liczba Polaków miała dostęp do takiej telewizji, bo tu usłyszymy te rzeczy, o których na przykład dzisiaj tak długo rozmawialiśmy. Tak więc, ojcze Grzegorzu, ja serdecznie dziękuję za to przyjęcie tutaj pod te... do waszego studia i tego filmu, i umożliwienie mi rozmowy ze słuchaczami Radia Maryja, bo wierzę, że to nie, że coś jeszcze dobrego z tego wyjdzie i że jeszcze się kiedyś w tej sprawie spotkamy i będziemy to dzisiejsze spotkanie mogli wspominać jako początek bardzo ważnej rzeczy właśnie w sprawie arcybiskupa Antoniego Baraniaka.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, naszym gościem była dzisiaj pani reżyser Jolanta Hajdasz, na co dzień zastępca redaktora naczelnego przewodnika katolickiego. Pozdrawiamy też całą redakcję. A pani Jolanta zrealizowała film Zapomniane Męczeństwo, film dokumentalny o arcybiskupie Antonim Baraniaku. Poznaj historię wielkiego bohatera naszego Kościoła. Niech on będzie nam i też przewodnikiem, zachętą do wytrwania w dobrym, ale upominajmy się też o prawdę i zechciejmy coś uczynić. Dlatego, by to jego imię, jego męczeństwo, jego postawa była znana również młodemu pokoleniu. Jeszcze raz dziękuję.
Szczęść Boże. Ja również dziękuję bardzo. Z Bogiem.
Z Panem Bogiem.